Chciałbym rozpocząć modlitwą. Dobry Boże, dziękuję Ci za ten poranek, za to, że możemy być przed Twoim obliczem. Mogę tu być razem z moimi siostrami, moimi braćmi. Dziękuję Ci za Ducha Świętego, którego dałeś dla swojego Kościoła, dla każdego z nas. Dziękuję Ci, że ta obietnica, którą Panie zapowiedziałeś, kiedy odchodziłeś z tej ziemi, byłeś już bliski powrotu do swojego tronu, do swojego miejsca, skąd przyszedłeś, ta obietnica spełniła się i to miało miejsce. Dziękuję Ci, że zesłałeś Ducha Świętego, Panie. Za tą moc wysokości, która dzisiaj jest obecna pośród nas, ale także w nas. Dziękuję Ci, Duchu Święty, za to, że przechadzasz się od serca do serca, że żyjesz w sercach i wnętrzach tych, którzy należą do Chrystusa. Dziękuję Ci, Duchu Święty, za to, że przekonujesz o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie ten świat. Każdego człowieka. Dziękuję Ci, że masz tę samą moc, jaką miałeś wtedy, kiedy zostałeś wylany. Dziękuję Ci, że dzisiaj wszyscy, którzy pragną Twojego napełnienia, Boże, napełnienia Twoim Duchem Świętym, napełnienia mocą wysokości, którzy pragną, oczekują, są Tobie posłuszni, wierzą Ci, ufają, mogą przyjść i otrzymać od Ciebie dzisiaj ten wspaniały dar, to wspaniałe przeżycie. Dziękuję Ci, Panie. Dziękuję Ci, że jesteś obecny pośród nas. To jest najważniejsze dla nas w Duchu Świętym. Że jesteś z nami, jesteś pośród nas. Aby nam błogosławić, aby słuchać nas, aby mówić do nas. I to już czynisz. Za to Cię uwielbiam i błogosławię Twoje święte imię. Amen. Bardzo się cieszę, bracia i siostry, że po krótkiej przerwie mogę Was widzieć. Tak na pierwszy rzut oka chyba wszystko u Was w porządku. Tak? Czy nie? Jeszcze 3 tygodnie temu byliśmy na nabożeństwie w Nowym Jorku. Skąd pozdrowienia przekazywał brat Jacek. Tydzień temu byliśmy na nabożeństwie w Chicago, w polskim zborze. Ale cieszę się, że już jesteśmy z powrotem. Że już jesteśmy wspólnie razem. Chciałem rozpocząć tym samym fragmentem w zasadzie, który był już przeczytany przez brata Mirka na samym początku, a więc Dzieje Apostolskie, rozdział 2, wersety 1, 2, 3, 4. Ale przeczytam, ponieważ on już był przeczytany i o tym będę mówił dzisiaj. Przeczytam fragment, który odnosi się do tego wydarzenia, a który zapisany jest 800 lat wcześniej, przez proroka Joela, 2 rozdział, 21 werset, aż do 3 rozdziału, 2 wersetu. A więc księga proroka Joela od 21 wersetu. Nie bój się, ziemio, raduj się i wesel, gdyż Pan dokona wielkich rzeczy. Nie bójcie się wy, zwierzęta polne, gdyż zazielenią się pastwiska na stepie. Drzewa wydadzą swój owoc, drzewo figowe i winorośl obficie rodzić będą. A wy, dzieci Syjonu, wykrzykujcie radośnie i weselcie się w Panu swoim Bogu, gdyż da wam obfity deszcz jesienny i ześlę wam, jak dawniej deszcz jesienny i wiosenny. I klepiska będą pełne zboża, a prasy opływać będą moszczem i oliwą. I wynagrodzę wam szkody lat, których plony pożarła szarańcza, konik polny, larwa i gąsienica, moje wielkie wojsko, które na was wyprawiłem. Wtedy będziecie jeść obficie i nasycicie się i wysławiać będziecie imię Pana, swojego Boga, który dokonał u was cudów. I mój lud nigdy nie zazna wstydu i poznacie, że ja jestem wśród Izraela i że ja, Pan, jestem waszym Bogiem i nie ma innego. I lud mój nigdy nie zazna wstydu. I trzeci rozdział. A potem wyleję mojego ducha na wszelkie ciało. I wasi synowie i wasze córki prorokować będą, wasi starcy będą śnili, a wasi młodzieńcy będą mieli widzenia. Także na sługi i służebnice wyleję w owych dniach mojego ducha. Alleluja. I to, o czym prorokował bardzo dawno temu prorok Joel, wydarzyło się 2000 lat temu w Jerozolimie. To wydarzenie, o którym czytał na samym początku nabożeństwa brat Mirosław. Wspaniałe, cudowne wydarzenie, zapowiedziane już wcześniej, między innymi przez proroka Joela, ale także Pan Jezus krótko przed swoim odejściem do Ojca, powrotem do Ojca na swój tron w niebie, też zapowiedział to wspaniałe wydarzenie. Dlaczego to wspaniałe wydarzenie miało miejsce? Po pierwsze, bo Bóg tak zaplanował i Bóg tego pragnął. I Pan Jezus, dlatego Pan Jezus powiedział, lepiej będzie dla was, chociaż oni się smucili, kiedy usłyszeli, że On już z nimi nie będzie. Ale Pan Jezus powiedział, lepiej będzie dla was, jak ja odejdę. Bo wtedy dopiero, kiedy ja odejdę, przyjdzie do was Duch Święty. Pośle do was Ducha Świętego, który będzie z wami, który będzie 24 godziny na dobę z wami, zawsze i wszędzie. I będzie wam wielką i wspaniałą pomocą. I dlatego około 120 osób tam w Jerozolimie było wtedy zebranych, tak jak czytaliśmy. Dlatego, że oni wierzyli w to, co powiedział Bóg, w to, co zapowiedział Bóg dawno temu i to, o czym powiedział Pan Jezus. A więc wierzyli w to i byli Bogu posłuszni. I czytamy, że w Dniu Zielonych Świąt byli wszyscy zgromadzeni w jednym miejscu. Świętowali. Obchodzili święto. I w tym czasie coś pięknego i coś wspaniałego się wydarzyło. I kiedy studiowałem Biblię po moim nawróceniu się, doszedłem do tego miejsca, kiedy przeczytałem drugi rozdział Dziejów Apostolskich od samego początku. Już o tym wspominałem kiedyś, ale jeszcze raz o tym powiem. I zapytałem się mojej mamy, mamo, co to jest Dzień Zielonych Świąt? A moja mama, wierząca osoba, nawrócona z domu pastorskiego, mówi mi, no jak to, co to Zielone Święta? Zielone Święta to jest dzień zesłania Ducha Świętego. A ja mówię, mamo, ale tu jest napisane, że Duch Święty został zesłany w Dzień Zielonych Świąt, a nie, że ten dzień nazywa się Zielonym Świętem, ponieważ Duch Święty został zesłany. Moja mama zrobiła duże oczy. No właśnie, pomyślmy o tym przez chwilę, dlatego że w Bożym Słowie nic nie jest przypadkowo i nie przypadkiem w takim dniu takiego święta Duch Święty, Bóg zesłał Ducha Świętego, którego wcześniej obiecał. A więc rozpoczęło się, miało miejsce święto Szawłot. Szawłot to liczba mnoga od hebrajskiego słowa szawła, czyli tydzień. A więc święto tygodni ma miejsce w Izraelu, święto tygodni. Jedno z trzech świąt biblijnych pielgrzymich. A więc jedno z tych trzech świąt, w czasie których Izraelici chyba z 30 mil od Jerozolimy musieli przyjść, ale tak naprawdę przychodziło mnóstwo ludzi z całego kraju, a nawet spoza granic Izraela, po to, żeby być razem wtedy w Jerozolimie i świętować. A więc święto tygodni, zwane również pięćdziesiątnicą. Dlaczego pięćdziesiątnicą? Dlatego, że było to 50 dni, dokładnie 7 tygodni, jeden dzień od święta Przaśników, a więc od święta Paschy. Dlatego to święto nazywane jest również świętem Pięćdziesiątnicy, ponieważ jest związane i nierozerwalne ze świętem Paschy, które ma miejsce, miało miejsce, tak jak powiedziałem już wcześniej. Jest również to święto nazywane świętem żniw, zbierania zbóż i owoców. 50 dni wcześniej, kiedy rozpoczęło się święto Paschy, a więc święto dla narodu wybranego, dla Izraela, dla Żydów, aby świętować wyjście, wspaniałe, cudowne wyprowadzenie Boga swojego narodu z Egiptu, z niewoli egipskiej. Wiemy, że był wtedy zabijany baranek paschalny, były składane ofiary, ale była też składana ofiara. To było w drugim dniu święta Paschy. Była też składana ofiara ze snopu jęczmienia. I ta ofiara ze snopu jęczmienia na początku święta Paschy miała sygnalizować i sygnalizowała już następne święto, które miało przyjść, a więc Szewłot, święto tygodni, bo święto tygodni z kolei to było święto rozpoczęcia żniw, a więc że żniwa wtedy się rozpoczynały i potem trwały, a ich kulminacją, jak popatrzymy do Bożego Słowa, będzie święto szałasów, inaczej święto namiotów, Sukot, które będzie podsumowaniem żniw z całego roku. A więc w to święto pielgrzymie, mnóstwo ludzi było zgromadzonych wtedy w Jerozolimie. Podobnie jak przy święcie Paschy przypuszcza się, że było to kilkaset tysięcy, mogło nawet przekraczać liczba pielgrzymów milion osób wraz z tymi, którzy tam mieszkali wtedy. I w tym czasie następuje niesamowite wydarzenie. Spełnia się to, o czym prorokował prorok Joel. Spełnia się to, co zapowiadał Pan Jezus, kiedy oni byli zgromadzeni razem. Duch Święty został zesłany. I działo się to w taki ponadnaturalny i niesamowity sposób. Dlatego, że wszyscy usłyszeli jakby wiatr, który wiał, i zobaczyli ogień, który przyszedł z nieba. Ten ogień zaczął się dzielić na takie podpłomyki, małe pomyczki, które usiadły na każdym z obecnych tam ludzi. I nastąpiło wtedy coś, co Nowy Testament, a konkretnie Dzieje Apostolskie nazywają chrztem Duchem Świętym. Nastąpiło coś wspaniałego, coś wielkiego, co nazywane jest chrztem Duchem Świętym albo obietnicą Ojca, jak również darem Ducha Świętego albo wylaniem Ducha na wszelkie ciało, inaczej otrzymaniem Ducha Świętego, zstąpieniem Ducha Świętego, napełnieniem Duchem Świętym oraz przyobleczeniem mocą z wysokości. To wszystko są synonimy chrztu w Duchu Świętym. Czyli chrzest w Duchu Świętym, chociaż towarzyszyły mu takie cudowne i ponadnaturalne obrazy i rzeczy, to było i jest coś o wiele więcej niż tylko jakieś emocjonalne przeżycie, bo kiedy czytamy tą historię i cały rozdział drugi Dziejów Apostolskich, to było to wielkie i potężne przeżycie dla wszystkich tych około 120 osób, które tam były zgromadzone, dlatego że otrzymali Ducha Świętego, tego przeżycia nigdy wcześniej nie mieli w swoim życiu i to było coś takiego wielkiego, wspaniałego i cudownego. Jednym ze znaków chrztu w Duchu Świętym było to, że zaczęli mówić, chociaż to nie jest jedyny znak, zaczęli mówić innymi językami. Także wiele osób, które było tam gdzieś zgromadzone, wtedy wokół nich, mnóstwo pielgrzymów, którzy przyszli na święto Szewłot, słyszało i widziało, co się dzieje. I oni się wszyscy zdumieli, że słyszą o takich wspaniałych Bożych dziełach w swoim własnym języku. A działo się to przez ludzi, którzy oczekiwali na obiecany dar od Boga i którzy przeżyli wtedy nawiedzenie Boże, napełnienie Duchem Świętym i chrzest w Duchu Świętym. I było to coś cudownego i niewyobrażalnego i nikt z nich nie mógł sobie wcześniej wyobrazić czegoś takiego. Ale nie było to ostatnie takie wydarzenie. Dlatego, że to był początek. To, o czym czytaliśmy z Księgi Joela, to to, że Bóg chce i wylewa swojego Ducha Świętego i chce chrzcić Duchem Świętym wszelkie ciało. Chce każdego człowieka wyposażyć w ponadnaturalną moc Ducha Świętego. Jest jeden podstawowy i najważniejszy warunek. Musi nastąpić upamiętanie i nowonarodzenie, żeby Bóg mógł wyposażyć takiego człowieka swoją mocą z wysokości. I kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, znajdujemy 15 wydarzeń, momentów, chwil, kiedy Duch Święty zstępował. Wspomnę tylko kilka z nich, żeby wam pokazać, że to, co wspaniałego rozpoczęło się w Jerozolimie, tam w górnej izbie, to zaczęło rozlewać się najpierw po Izraelu, najpierw wśród Żydów, później wśród pogan, a więc nie Żydów, później zaczęło wylewać się na cały świat, aż do dzisiaj. Bo to nie zakończyło się wtedy, ale ciągle trwa. To znaczy Bóg wszystkie swoje dzieci pragnie napełniać mocą z wysokości, Twoim Duchem Świętym, chrzcić Duchem Świętym. Ja to przeżyłem 30 lat temu. Jestem Bogu wdzięczny za tą chwilę, kiedy nawróciłem się i potem wieczorem gdzieś, kiedy siedziałem na obozie chrześcijańskim z moimi braćmi, siostrami, ktoś się mnie zapytał, czy otrzymałem moc Ducha Świętego, czy jestem ochrzczony Duchem Świętym. A ja się zapytałem, ale nie, bo nie wiem nawet, co to jest. Wtedy oni mnie wzięli tam za budynek zborowy z tyłu, zaczęli się modlić ze mną i przyszedł Duch Święty. Napełnił moje życie. Przeżyłem ponadnaturalną moc Bożą. I także jednym ze znaków było to, że zacząłem mówić innymi językami, wielbić Pana w swoim życiu, w swojej służbie. A więc to, co rozpoczęło się w Jerozolimie, zaczęło się rozlewać dalej. W Dziejach Apostolskich w 8 rozdziale czytamy o tym, że Duch Święty został wylany w Samarii. Pamiętacie, tam była służba Filipa. I ona była potwierdzana znakami i cudami. I w pewnym momencie dołączył do nich Piotr i Jan i kiedy przybyli do Samarii, zaczęli osobiście modlić się o tych, którzy tam się nawrócili wtedy. Wtedy wkładali na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego. I znów Duch Święty zaczyna być dalej wylewany. A więc w Samarii. I chociaż w tym fragmencie nie czytamy o tym, że ci, którzy otrzymali Ducha Świętego, ci, którzy byli ochrzczeni Duchem Świętym, zaczęli mówić innymi językami, to jednak po tym, czego doświadczyli, miało jakieś znaki zewnętrzne, które widzieli inni ludzie. Skąd o tym wiemy? Dlatego, że był tam czarnoksiężnik, który przyszedł do Piotra i Jana i chciał im zapłacić, żeby mieć taką samą moc, żeby móc wkładać ręce na innych, żeby oni mogli otrzymywać Ducha Świętego. Wtedy on do nich przyszedł, bo zobaczył coś niesamowitego i wielkiego, co działo się, kiedy Duch Święty zstąpił w Samarii na wszystkich, którzy najpierw nawrócili się do Jezusa Chrystusa i oddali Mu swoje życie. I później czytamy także w Dziejach Apostolskich, w kolejnym rozdziale, w 9, o tym, jak Saul z Tarsu, Szaweł, późniejszy apostoł Paweł, o nim także czytamy, że został ochrzczony Duchem Świętym. I Paweł, kiedy się modlił, wiedział, że ktoś do niego przyjdzie, a było to w Damaszku i tam był Boży człowiek, Ananiasz, prorok. I on miał widzenie i Bóg go posłał do Saula, aby mu powiedzieć, że będzie napełniony Duchem Świętym. otworzyć mu oczy, bo też nie widział po spotkaniu na drodze do Damaszku Jezusa Chrystusa. I chociaż nic nie czytamy wtedy w Dziejach Apostolskich w 9 rozdziale, że apostoł Paweł został ochrzczony Duchem Świętym i na znak tego mówił językami, to jednak w liście do Koryntian, 1 Koryntian, 14 rozdział, apostoł Paweł mówi: dziękuję Bogu, że ja mówię o wiele więcej językami niż wy wszyscy. A więc został ochrzczony Szaweł Starsu, apostoł Paweł, Duchem Świętym, przyobleczony mocą z wysokości. I potem czytamy dalej, Dzieje Apostolskie, rozdział 10, Duch Święty zostaje wylany w Cezarei. Pamiętacie Piotra, jego kazanie w domu Korneliusza, nie Żyda. Wiele osób, które tam były zgromadzone. Wspaniałe takie nabożeństwo domowe. A gdy Piotr jeszcze mówił te słowa, stąpił Duch Święty na wszystkich słuchających tej mowy. Wówczas to poganie i wierzący Żydzi, którzy byli z Piotrem, otrzymali dar Ducha Świętego. Słyszeli ich bowiem, jak mówili językami i wielbili Boga. A więc na kazanie Piotra Bóg pracował w ich sercu, nawracali się i potem stąpił Duch Święty na całe to zgromadzenie. Zostali ochrzczeni Duchem Świętym i mówili innymi językami. I w końcu jeszcze jeden przykład, Dzieje Apostolskie, rozdział 19, 23 lata po wydarzeniu w Jerozolimie. 23 lata po wydarzeniu w Jerozolimie, Efes. Pewien aleksandryjski Żyd imieniem Apollos tam nauczał w Efezie wtedy. On nie znał niczego innego oprócz chrztu Janowego, czyli chrztu Jana Chrzciciela. I wtedy czytamy, że Paweł, apostoł Paweł, ten, który też został wcześniej ochrzczony Duchem Świętym, przyszedł tam do Efezu, ochrzcił ich w imieniu Jezusa Chrystusa, tych, którzy uwierzyli, włożył na nich ręce, stąpił na nich Duch Święty i mówili językami i prorokowali. I to jest początek wspaniałej manifestacji Boga przez Ducha Świętego, którego obiecał. I to działo się wtedy, i przez kolejne dziesięciolecia, stulecia i dzisiaj Bóg wylewa swojego Ducha Świętego na wszelkie ciało, które przyjdzie do Niego, a więc na każdego człowieka, który tego pragnie, a wcześniej nawraca się do Niego. W dniu Pięćdziesiątnicy, a więc w Jerozolimie, tam w Górnej Izbie, czytaliśmy, że wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym. W Samarii wszyscy ci, na których wkładano ręce, zostali napełnieni Duchem Świętym. W Cezarei Duch Święty stąpił na wszystkich słuchających mowy Piotra. A w Efezie, Dzieje Apostolskie 19:7, czytamy o tym, że Paweł ochrzcił 12 osób i na te 12 osób stąpił Duch Święty w ponadnaturalny sposób. A więc chrzest Duchem Świętym to coś, czego Bóg pragnął dla swoich dzieci i pragnie dzisiaj tak samo. I to kazanie jest z jednej strony przypomnieniem, ale z drugiej strony jest, niech będzie także zachętą dla wszystkich tych, którzy są już Bożymi dziećmi, nawrócili się, ale nie przeżyli jeszcze w swoim życiu chrztu Duchem Świętym. I o to chciałbym, żebyśmy się dzisiaj wszyscy modlili razem. Mocą z wysokości. Dlaczego jest to takie ważne? Dlaczego potrzebujemy tego chrztu w Duchu Świętym? Dlaczego Bóg już przed nami dawno już przewidział, że będzie to dla nas czymś wspaniałym i wielkim błogosławieństwem? Dlatego, że ten chrzest Duchem Świętym daje nam nową społeczność i daje nam nowe objawienie Jezusa Chrystusa. Pan Jezus powiedział: On mnie uwielbi, to znaczy Duch Święty, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. Dlatego rzekłem, że z mego weźmie i wam oznajmi. A więc nowa społeczność, większa, głębsza społeczność z Jezusem i takie większe, pełniejsze objawienie Jezusa Chrystusa w twoim i moim życiu, w życiu człowieka ochrzczonego Duchem Świętym, który chodzi w mocy Ducha Świętego. Dalej, nowy entuzjazm do uwielbiania Boga. Słyszymy, takie były relacje zesłania Ducha Świętego w Jerozolimie, relacje ludzi, którzy byli obok, czyli pielgrzymów. Słyszymy ich, jak w naszych językach głoszą wielkie dzieła Boże, a więc po zesłaniu, po otrzymaniu Ducha Świętego, a więc kiedy wstąpił na zgromadzonych w Górnej Izbie, otrzymali nowy entuzjazm, nowe uwielbienie, zaczęli głosić wielkie dzieła Boże, których wcześniej nie głosili. Co jeszcze? Większa efektywność w świadczeniu. Czytamy, że napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i głosili z odwagą Boże Słowo. A więc z chrztem i napełnieniem Duchem Świętym przyszła odwaga, moc do głoszenia Ewangelii. Apostołowie zaś składali z wielką mocą świadectwo. Więc w tych ich składaniu świadectwa swoim życiem i słowami była moc, stała moc, Boża moc. Dalej, nasze życie modlitewne się poszerza, powiększa. Apostoł Paweł mówi, bo będę się modlił również duchem, Duchem Świętym, Duchem Bożym, a więc nie tylko modlę się swoim umysłem, swoim sercem, swoim rozumem, ale mogę też modlić się po napełnieniu Duchem Świętym, po chrzcie w Duchu Świętym, mogę modlić się w duchu. Mogę wielbić Boga przez Ducha Świętego. Modlę się duchem. Dalej, co daje nam, co przynosi ze sobą chrzest Duchem Świętym? Nowe spojrzenie na biblijne prawdy. Pan Jezus powiedział tak, lecz Pocieszyciel Duch Święty nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. I dalej, lecz gdy On przyjdzie, Duch Prawdy wprowadzi was we wszelką prawdę. A więc potrzebujemy Ducha Świętego, potrzebujemy mocy Ducha Świętego, potrzebujemy chrztu Duchu Świętym, aby poznać bardziej i więcej Jezusa Chrystusa, bo On jest prawdą, drogą, prawdą i życiem. Całą prawdę, wszelką prawdę. I Duch Święty nauczy nas i przypomni nam. I przypomina. Również manifestacja darów duchowych, a w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi, a więc manifestacja darów duchowych i wolność w uwielbieniu, gdzie Duch Pański, tam wolność. I to, czego potrzeba, aby zostać ochrzczonym Duchem Świętym dla Bożego dziecka, to, czego potrzeba, to gorące pragnienie. Jeśli jeszcze nie zostałeś ochrzczony Duchem Świętym, a masz gorące pragnienie. Co to jest gorące pragnienie? To jest prośba do Boga. Boże, proszę Ciebie, napełnij mnie swoim Duchem Świętym. Boże, proszę Cię, ochrzcij mnie swoim Duchem Świętym. O ileż bardziej Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą, daje nam wiele rzeczy, a o ileż bardziej da nam Ducha Świętego. Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam. I w innym miejscu, a w ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał, jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. A to mówił o Duchu Świętym, niech pije. Więc każdy, kto dzisiaj pragnie, bracie i siostro, jeśli dzisiaj pragniesz, Bóg chce cię dzisiaj napełnić swoim Duchem Świętym, tak jak miało to miejsce w Jerozolimie, w Samarii, w Efezie, w Cezarei i wielu, wielu, wielu miejscach na świecie. Chciałbym, żebyśmy się pomodlili przez chwilę teraz.